Wracamy z programem Słowotok. Dziś naszym gościem Adam Flamma, autor książki Wiedźmin, historia fenomenu. No i właśnie w trakcie poprzedniej części już powiedzieliśmy sobie, że Wiedźmin jest dla nas, dla Polaków, tym czym Superman dla Amerykanów, Asterix dla Francuzów, czyli narodową marką o globalnym zasięgu, ale tak naprawdę to zasługa wielu lat ciężkiej pracy, bo to trzeba podkreślić.
Zdecydowanie. I to ciężkiej pracy na różnych przestrzeniach. Przede wszystkim oczywiście przestrzeń wydawnicza i też ta niesłychana historia podbojów, że tak powiem, światowych, czym wiążą się kwestie chociażby wspaniałych okładek, bo tutaj historia, jeśli chodzi o okładki przekładów wiedźmińskich, jest wspaniała, naprawdę doskonali graficy jak Aleksandr Colucci, Denis Gordiejew chociażby. Oczywiście mamy też całą serię okładek nawiązujących do gry, to też jakby jest fakt, bo to się w pewnym momencie zaczęło sprzęgać i tutaj jakby też te okładki się pojawiają, chociażby w Skandynawii to są okładki nawiązujące do gry, ale chociażby też same kulisy powstania adaptacji filmowej, serialowej, czy na początku w wypadku Marka Brodzkiego, gdzie to była polska superprodukcja otoczona takim naprawdę blaskiem flash i ogromnym zainteresowaniem medialnym. Przede wszystkim też ogromnymi oczekiwaniami. Tutaj też jakby twórcy nie uniknęli tego nawet. Pamiętam w jednym z felietonów Maciej Parowski pisał, że on ma nadzieję, że ta produkcja oczywiście odniesie sukces i przykuje uwagę zagranicznych twórców filmowych na polską fantastykę. Zresztą tutaj taka ciekawostka, jak się odbywały premiery zagraniczne filmu Wiedźmin, na przykład w Austrii czy w Włoszech, to już od razu zwracano uwagę, że na zamówienie zagraniczne z telewizji powstanie serial. Trochę to nie, oczywiście finalnie okazało się, że trochę to nie tak wyglądało, ale już na samym początku zwracano uwagę, jak duże jest oczekiwanie, jakie dobre ma to być, jak bardzo ludzie chcą, żeby to było dobre. Oczywiście nasi twórcy nie bardzo mieli też doświadczenia z tego typu filmami. Zresztą ta historia jest niezwykle ciekawa, natomiast w serialu, my wiemy oczywiście, jak wyglądał film, mamy w pamięci Złotego Smoka i kilka innych rzeczy, które dzisiaj traktujemy z przymrużeniem oka i humorystycznie. Choć trzeba sobie powiedzieć szczerze, że przy okazji premiery amerykańskiego serialu kilka kwestii wróciło na wokandę, że tak powiem, ostatnio. No i wiele osób na przykład uważa, że jednak ten polski smok nie jest wcale taki zły w porównaniu z tym, co Amerykanie nam przedstawili, więc też troszeczkę taka może rehabilitacja, próba zrehabilitowania tego polskiego filmu. Natomiast oczywiście też potem pojawił się serial, gdzie też mieliśmy ogromny, wydaje mi się, wysiłek też ze strony aktorów, ze strony twórców, tam też troszeczkę ta historia się różni. Jest dużo elementów nowych, jak chociażby dzieciństwo Geralta, jak pojawienie się kobiet wiedźminek, to też dla wiedźmińskich fanów taka humorystyczna sprawa, tam wiedźminka Adela, w której roli możemy zobaczyć Agnieszkę Sitek. I później oczywiście jakby siłą rzeczy musiało to trafić na przestrzeń gier wideo, chociaż pamiętajmy, że pierwsze prace nad grą tak naprawdę to jest połowa lat 90. To jest ten moment, kiedy jeszcze saga nie jest skończona. To jest studio Metropolis, faktycznie było prawo, tam powstały konceptarty, powstało nawet pierwsze demo, można je w internecie zobaczyć. I tutaj jakby od razu warto też zaznaczyć, że na każdej z tych przestrzeni, gdzie zafunkcjonował Wiedźmin, on odcisnął swoje piętno.
I także budził wielkie oczekiwania, taka jest prawda.
Zawsze. I powiem tak szczerze, analizując ten fenomen od dłuższego czasu, ja też mam taką możliwość, że na co dzień po prostu pracuję z tym Wiedźminem, wykorzystuję czy komiksy, czy prozę, czy gry swojej pracy, to powiem szczerze, że te oczekiwania chyba są największym problemem, że jakby każdy w głowie miał tego swojego Wiedźmina. Powiem pani, że chyba największa taka eskalacja tych oczekiwań była, nam się wydaje dzisiaj, że była przy filmie. Z jednej strony tak, oczywiście, bo każdy miał swojego Wiedźmina w głowie, ale przede wszystkim każdy wiedział, jakby chciał, żeby ten film wyglądał, no bo tutaj gdzieś też w kinach w tym czasie Władca Pierścieni się pojawił, więc oczywiście oczekiwania rozbudzone, być może nawet ponad miarę. Natomiast pamiętajmy o tym, co się działo przy pierwszej adaptacji, przy komiksach Brodzkiego i Sapkowskiego, gdzie ludzie, każdy w głowie miał swojego Geralta, wiedział, jak on powinien wyglądać i w tym momencie pojawia się wizerunek wykreowany przez grafika, który gdzieś już też pojawiał się czy w fantastyce, czy w wersji książkowej, opowiadania Miecz Przeznaczenia, i w tym momencie nagle się okazuje, że wiele osób się to nie podoba, bo nie tak ten więzień powinien wyglądać. Tych generalnie Geraltów w całej historii mieliśmy kilku. Ten Wiedźmin się też zmieniał, bo tak jak powiedziałem, najpierw swój wizerunek przedstawił Bogusław Polch, potem twórcy filmowi, później też twórcy growi, chociaż tutaj no, ten pierwszy Geralt growy został stworzony też przez rysownika, autora komiksów Przemysława Trusta Truścińskiego. I za każdym razem to były oczekiwania, za każdym razem komuś się coś nie spodobało, za każdym razem każdy wiedział lepiej, a po rozmowach z twórcami jakby pojawił się taki jeden zasadniczy wniosek. Andrzej Sapkowski opisał dość lakonicznie postać Geralta właśnie dlatego, żeby każdy mógł sobie
stworzyć swój wizerunek.
Tak, ale dla adaptatora to jest bardzo duży problem. No, prosta sprawa. Jak Geralt się ubiera, jakiego rodzaju nosi buty, jakiego rodzaju nosi spodnie, poza tym, że nosi jakiś kostium, który no, powinien być formą zbroi, no ale przecież Wiedźmin walczy z potworami, czyli też to nie może być zbyt głośne, czyli kolczuga odpada, nie może mu to krępować ruchów i tak dalej, a tu mówimy tylko o wyglądzie postaci, a tych elementów w świecie przecież jest multum. Więc jak na przykład popatrzycie Państwo na już te ostatnie adaptacje, jak chociażby musical tworzony przez Wojciecha Kościelniaka, no wspaniałe widowisko, to tak naprawdę okazuje się, że to jest dopiero zagwozdka, jak przenieść taką formę, taką opowieść na formę śpiewaną, na formę przedstawienia teatralnego. I tutaj się okazuje, że w tym Wiedźminie jest potencjał olbrzymi, jeśli chodzi o jakiekolwiek adaptacje, bo jest to opowieść, mimo tego, że należąca do oczywiście gatunku fantasy, ale dziejące się, tak jak Andrzej Sapkowski zawsze powtarza, w takim Never Neverlandzie, jakby nieokreślony czas, nieokreślone miejsce. Ale uniwersalia tam pokazane dają nam taką możliwość, żeby tak naprawdę za pomocą różnych środków o tym opowiedzieć. Czasami to będzie adaptacja, czasami to będzie przedstawienie 1:1, jak mamy chociażby w wypadku audiobooków, ale jest tam tyle elementów związanych z naszym życiem, niezależnie od realiów, też takimi dylematami ogólnoludzkimi. Już pamiętajmy, że Wiedźmin to nie tylko zabójca potworów, ale to też opowieści wiedźmińskie, to też tak naprawdę opowieści o ojcostwie, o trudnej miłości w czarce i konie na fer. O dość specyficznej przyjaźni Barda Jaskra z Wiedźminem Geraltem. Teatrów jest to naprawdę bardzo dużo, one się świetnie odnajdują w różnych adaptacjach.
Ale tutaj mówiliśmy o tym, że w zależności od tego, jakie medium wykorzystywało wizerunek Wiedźmina, różne głosy się pojawiały, były też głosy krytyczne, ale chyba jest taki medium, które wzbudzało wielkie zainteresowanie i zawsze jakby pozytywne głosy się także pojawiały, skoro mamy już 3 gry komputerowe właśnie poświęcone Wiedźminowi. Dlaczego właśnie te gry to taki wielki sukces?
No przede wszystkim gry są medium globalnym. I zasięg jest jakby ponad podziałami kulturowymi, ponad podziałami geograficznymi. No, pierwsza gra rodziła się w bólach zdecydowanie. Powstawała kilka lat, ten cały proces tworzenia, cały proces koncepcyjny, też kwestie dużych problemów kadrowych i przede wszystkim tego, że to była pierwsza gra CD Projekt. Pamiętajmy, CD Projekt na początku to było po prostu wydawnictwo, to nie byli twórcy. Wiedźmin był ich pierwszą grą. I oczywiście ta pierwsza gra, jak powstała, tam jest mnóstwo odniesień do twórczości Andrzeja Sapkowskiego, do tego, jak ktoś czytał opowiadania i sagę, no to tam jest pełno mrugnięć okiem do takiego odbiorcy. Natomiast oczywiście dla osób, które wcześniej nie miały tego doświadczenia, no jest to trochę inny, powiedziałbym, inny rodzaj rozpoczęcia wiedźmińskiej przygody i warto potem sięgnąć do tych książek. Natomiast ta pierwsza gra oczywiście z perspektywy czasu, ona jest fabularnie świetna, jeśli chodzi o sterowanie, o grafikę, być może trochę toporna, ma też wspaniałą muzykę autorstwa Adama Skorupy. I ona się dość dobrze sprzedała, natomiast tak naprawdę niewiele osób pamięta, że tuż po premierze pierwszej gry w firmie CD Projekt, z uwagi na próbę zrealizowania zbyt wielu projektów naraz, groziło bankructwo. Więc tak naprawdę no, niewiele zabrakło, żeby żeby ta historia się na jednej grze skończyła. Później finalnie jakoś to się wszystko udało odkręcić i druga gra już była, już miała trochę inny cel. Ona już była bardziej nakierowana na gracza zagranicznego. Tam było też czasem też wsparcie Microsoftu, jeśli chodzi o stworzenie wersji konsolowych na konsolę Xbox 360. I tu już tak naprawdę też była inna koncepcja, bo tu chodziło o to, żeby to nie było tak mocno osadzone w realiach książek Sapkowskiego, tylko żeby pokazać bardziej taką intrygę polityczną, zamieszać trochę z tą fabułą. I sam tytuł, Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, no jakby już znamionuje, co się będzie działo. Geralt już na samym początku zostaje oskarżony o zabicie króla. No z takiej kabały ciężko jest się wyplątać, no ale oczywiście Wiedźmin razem ze swoimi przyjaciółmi poradzi sobie ze wszystkim. Tylko że to była historia już pokazana trochę inaczej, nawiązująca już, tak jak powiedziałem, nie do twórczości Sapkowskiego bardziej, ale już bardziej do takich, chociażby jeśli chodzi o bestiariusz, czyli tam bestiariusz był na przykład bardziej nawiązujący do podań wierzeń germańskich, nordyckich. Politycznie to była, czyli jeśli chodzi o fabułę, tam ten aspekt polityczny wybrzmiewał, ale to było bardziej uniwersalne, bardziej zrozumiałe dla odbiorców na całym świecie. Trochę też mam wrażenie, że ta fabuła była bardziej dojrzalsza, tam próba też pokazania relacji Geralta z jego ukochaną. Oczywiście w książkach wiem, że to jest Yennefer z Angerbergu, natomiast w grach początkowo to Patrice Merigold. I też jakby ta druga część pokazała, że twórcy mają olbrzymi potencjał. To też było, ta gra też się rodziła w bólach, bo tam był problem z silnikiem, były tam też kwestie związane z chociażby właśnie z doprecyzowaniem fabuły. Tam fabuła się rozwija w pewnym momencie, gracz ma możliwość wyboru dwóch ścieżek, więc tak naprawdę, żeby móc poznać całą historię, to trzeba przynajmniej dwa razy zagrać tę grę. Ale recenzje były bardzo, bardzo pozytywne i nawet fachowe czasopisma branżowe na całym świecie mówiły wprost, że to jest bardzo dojrzała historia, że to jest jakby nowa jakość w gatunku role-playing games, bo w tym gatunku są tworzone wiedźmińskie gry. No a później mieliśmy już taki moment, w którym CD Projekt sam zaczął mówić, że tworzy prawdopodobnie najlepszą grę w tym gatunku, czyli powiedzmy Trzydziki Gon. I rzeczywiście tutaj już sytuacja była taka, że oczekiwania były też podbijane przez twórców, oczywiście też przez media, bo nagle cały świat na ten Dziki Gon czekał. Zresztą, tak jak Państwo być może pamiętacie, pojawiły się bardzo szybko reklamy w telewizji. Pojawiły się reklamy tak naprawdę we wszystkich mediach, również w radiu. Tak naprawdę cały świat polskiej kultury czekał na tą grę. To mieliśmy pierwszą tak naprawdę grę, która była tak wyczekiwana. Również przecież jak doszło finalnie do tej premiery też przekładanej, to oczywiście od razu ówczesna premier się pojawiła w siedzibie CD Projekt, później też spotkanie z ówczesnym prezydentem. Twórcy zostali odznaczeni orderem Orła Białego za wkład w polską gospodarkę. I nagle się okazało, że ten Dziki Gon stał się niesłychanym sukcesem, bo to jest ponownie dojrzała i jeszcze bardziej dojrzała nawet, można powiedzieć, opowieść rozgrywająca się w realiach wojennych. Znowu mamy tak naprawdę opowieść o Geralcie i jego przyjaciołach, o Jaskrze, o krasnoludzie Zoltanie, o Triss Merigold i o Yennefer z Angerbergu i o Ciri. Mamy takie, powiem pani, to tak chyba można nazwać, że jakbyśmy próbowali na to popatrzeć, to takie ładne zwieńczenie tej historii, jeszcze później ze wspaniałymi dodatkami, które się ukazały, które no, jakby przywołują chociażby postać Regisa, towarzysza Geralta. Nagle dostaliśmy wielogodzinną opowieść, która pokazuje fascynujący świat, no, żyjący własnym życiem, tętniący tym życiem. Świat, w którym Geralt tak naprawdę staje się trochę innym bohaterem. On się staje już tutaj bohaterem bardziej zmęczonym, trochę marudnym. On też jest bardzo gadatliwy w tym Dzikim Gonie. Może czasami aż za bardzo. Natomiast to jest taki bohater, który nie cofnie się przed niczym, żeby ratować swoją córkę, czyli żeby ratować Cyrillę. I robi to wespół ze swoją miłością, czyli z Yennefer. Oczywiście tutaj no, to jest gra, więc ono polega na interakcji. Gracz ma do wyboru, czy zdecyduje się być z Yennefer, czy zdecyduje się być z Triss Merigold. Natomiast okazało się to ogromnym sukcesem, stało się to punktem odniesienia dla innych twórców gier, którzy mówili właśnie, że ma być wiele elementów tak jak w Wiedźminie. Tak? Oczywiście okazało się, że nie wszyscy te obietnice są w stanie spełnić, natomiast CD Projekt Red jako studio pokazało nową jakość, ale dlatego mogło też to pokazać, że nie poszło na żadne kompromisy. Zrobili to tak jak chcieli, bardzo mocno osadzając tę grę w bestiariuszu i realiach słowiańskich, chociażby doskonała muzyka zespołu Percival Schuttenbach, czy też muzyków z grupy Żywiołak, bo oni się też gdzieś tam pojawiają. W dwójce zresztą też było ich słychać. I tak naprawdę ja myślę, że taka gra by nie powstała w żadnym innym miejscu na Ziemi, bo twórcy byliby ciągle jakoś ograniczani, u nas tego ograniczenia nie było, po prostu zrobiono to według swojej wizji. I nagle się okazuje, że cała seria sprzedała się w 50 milionach egzemplarzy. To jest doskonały wynik.
Ale Wiedźmin to właśnie ludzie i o tych ludziach powiemy sobie w kolejnej części naszej rozmowy.